Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, drodzy widzowie Telewizji Trwam, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś temat Kolumbowie, pokolenie, rocznik 1920. Naszym gościem jest pan Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Witamy panie ministrze na naszej antenie.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam wszystkich państwa.
Często pokolenie Kolumbów kojarzy nam się z pisarzami, poetami urodzonymi około 1920 roku, którzy w czasie Powstania Warszawskiego, wojny, no już tworzyli, już budowali serca, świat wartości, odnosili się do tego, co ważne. Pewnie będziemy mówili o sierpniu w czasie naszej historii, bo tak myślę, ten sierpień jakoś określa to, co dzieje się w tej nowej, nowożytnej historii Polski i Polaków. Ale chciałbym może rozpocząć od Kamila Baczyńskiego. Akurat 4 sierpnia była rocznica jego śmierci. Jeden z historyków literatury tak napisał o nim takie jedno zdanie. Cóż, należymy do narodu, którego losem jest strzelać do wroga z brylantów. Właśnie ten brylant, którym strzelano do wroga, ten, który no, niewiele lat przeżył, prawda, ten rocznik 20, rozpoczynał swoje piękne życie, pewnie jej piękną twórczość, no a musiał oddać życie w obronie wolności, właśnie zginął w powstaniu warszawskim. Panie ministrze, jak pan patrzy na to, co działo się właśnie i co było udziałem tego roku, rocznika Kolumbów, rocznika 20, tych, którzy to życie oddawali no, w stanie II wojny światowej, tu szczególnie w powstaniu warszawskim?
Przyjęło się faktycznie o pokoleniu ludzi urodzonych w roku 20, 21, 2, 3, mówić, określając to pokolenie, a zwłaszcza należących do tego pokolenia wybitnych poetów, o których ojciec między innymi wspomniał, o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, o Tadeuszu Gajcym, że to pokolenie Kolumbów. To określenie akurat do takiego obiegu powszechnego wprowadził Roman Bratny swą powieścią wydaną w okresie PRL-u, zekranizowaną zresztą. I chyba nie jest też to do końca może określenie oddające to, jak chyba należałoby tamto pokolenie opisać. Kolumbowie rocznik 20, ten tytuł odnosił się przede wszystkim do postaci głównego bohatera, który taki pseudonim Kolumb, który miał odkrywać nowy świat, pisarz nadał. Ja wolę określenie pokolenie Polski niepodległej albo pokolenie równolatków niepodległej Polski. Bo ono chyba najlepiej i najpełniej oddaje to, co ci ludzie czuli, w jakim okresie żyli, w jakiej atmosferze wzrastali i dlaczego w okresie II wojny światowej, również w Powstaniu Warszawskim, zachowali się właśnie w ten sposób. Otóż musimy sobie uzmysłowić, że te osoby, które urodziły się na początku lat 20., to było pierwsze po 150 latach pokolenie urodzone w wolnej Polsce. Od końca XVIII wieku wszystkie pokolenia urodzone były w niewoli. Ci, którzy walczyli o niepodległość, o suwerenność w kolejnych powstaniach, w kolejnych zrywach insurekcyjnych, nie wiedziały, czym jest niepodległość. Nie wiedziały, jak wygląda suwerenny, wolny kraj. Wolność była przekazywana w tym, no powiedziałbym, specyficznie polskim genie wolności przez poprzednie pokolenia. Stawała się niepodległość i walka o nią pewną tradycją rodzinną. I ostatnie z tych pokoleń, czyli pokolenie, które urodziło się w drugiej połowie XIX wieku, było z kolei pokoleniem, które Polskę przywróciło na mapę Europy i świata, doczekało tego momentu, w którym 11 listopada roku 1918 Polska odzyskała wolność i to pokolenie jeszcze urodzone w niewoli i walczące o coś, czego nie poczuło, czyli o suwerenność własnej ojczyzny, doczekało tej szczęśliwej chwili, w której Polska powróciła do państw wolnych i suwerennych. I to pokolenie żołnierzy Legionów Polskich, pokolenie żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej, pokolenie żołnierzy Armii Błękitnej generała Józefa Hallera, wychowało pokolenie następne, pokolenie swoich dzieci, swoich wnuków, urodzonych już w okresie międzywojennym, czyli urodzonych w momencie, kiedy już sami mogliśmy decydować o swoim losie, o swoim bycie. Do tego pokolenia należeli tacy ludzie jak Krzysztof Kamil Baczyński, jak Tadeusz Gajcy, ale do tego pokolenia też, pamiętajmy, należał Ojciec Święty Jan Paweł II, urodzony również w roku 1920, syn oficera II Rzeczpospolitej, który sam wielokrotnie podkreślał, że w domu rodzinnym nasiąkał tą atmosferą miłości do niepodległej Polski. Niepodległość Polski z przekazów rodzinnych wiadomo było, że została utracona w wyniku różnych niesprzyjających dla nas okoliczności w końcu XVIII wieku i że taka sytuacja nigdy więcej się nie może powtórzyć. Dlatego to pokolenie zapatrzone w swoich ojców, w swoich dziadów, którzy rodzili się w niewoli, ale część z nich doczekała wolności, nie wyobrażało sobie innej sytuacji w momencie, kiedy w roku 1939 najechała Polskę III Rzesza Niemiecka i sprzymierzony z nią Związek Sowiecki, aby nie podjąć się zadania odzyskania suwerenności, odzyskania wolności za każdą cenę, również cenę własnego zdrowia, a nawet życia. Niepodległość była czymś, co po prostu we krwi tętniło w tym pokoleniu, a mając okazję spotykać się z żyjącymi również jeszcze przedstawicielami tego pokolenia, z żołnierzami Polskiego Państwa Podziemnego, z weteranami walk o niepodległość, ale również mając osobiste doświadczenie, bo mój świętej pamięci tata był urodzony w roku 1924 i tak samo, kiedy wybuchła wojna, nie wyobrażał sobie, że nie można łączyć się w prace konspiracyjne i za służbę w Armii Krajowej zapłacił bardzo wysoką cenę pobytu w dwóch niemieckich obozach koncentracyjnych. Mówię o tym tytułem wprowadzenia też dlatego, że osoby, które przy okazji chociażby rocznicy Powstania Warszawskiego negują jego sens, piszą czy dyskutują w oderwaniu zupełnie od realiów historycznych. To znaczy pamiętać trzeba, że decyzje o wybuchu Powstania Warszawskiego, czy w ogóle decyzje o walce w 1939 roku w warunkach okupacyjnych, a później na wszystkich frontach II wojny światowej, podejmowali przedstawiciele pokolenia, które przywróciło Polskę na mapy świata, czyli tego pokolenia legionów POW, Armii Hallera, korpusów polskich walczących w Rosji. Natomiast wykonawcami tej decyzji i uczestnikami byli ci, którzy urodzili się w wolności, swoje dzieciństwo i młodość spędzali w wolnym kraju i utrata niepodległości oznaczała dla nich rzecz oczywistą. Musimy zachowywać się tak, jak nasi ojcowie, dziadowie, którzy nie szczędzili swojego zdrowia i swojego życia przez półtora wiekowy czas zmagań naszych o niepodległość. Tak należy rozumieć decyzję tych, którzy w roku 1944 poszli w bój o wolną stolicę, o wolną Polskę i tych, którzy uważali również w okresie powojennym, że nie wolno składać broni, że trzeba walczyć dalej. Myślę tu chociażby o żołnierzach niezłomnych czy żołnierzach wyklętych. Bardzo dobrze to widać też na przykładzie wspomnianego przez ojca na początku Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, bo ten wybitny poeta oceniany przez znawców literatury jako świetny kontynuator poezji czy tradycji poetyckiej Juliusza Słowackiego wzrastał w domu rodzinnym, w którym jego ojciec był żołnierzem Legionów, był żołnierzem POW, potem był oficerem wywiadu II Rzeczpospolitej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. No i tak wychował swojego syna, iż ten nie wyobrażał sobie w żaden sposób, iż można zadawać sobie pytania w czasie II wojny światowej, czy warto stać się żołnierzem Armii Krajowej, czy warto stać na barykadzie, czy warto poświęcić swoje życie, tak jak to w przypadku Krzysztofa Kamila Baczyńskiego nastąpiło 4 sierpnia w czasie walk na Placu Teatralnym. Oni takich pytań nie zadawali, ponieważ wzrastali w atmosferze, tak jak powiedziałem, przede wszystkim w rodzinnym domu, ale także atmosferze kształtowanej przez przedwojenną szkołę, przez Kościół, w atmosferze umiłowania niepodległości jako najpiękniejszego daru, który opatrzność daje ludziom, narodom i państwom.
Tak to rozumiemy, że dla nich nie było innego wyboru, czy innego wyjścia, jak to, co zrobili. Rozpoczęcie powstania, walka zbrojna nawet z okupantem, który przewyższał ich, jeżeli chodzi o liczebność armii, o możliwości. Bo chciałbym, tak pan minister mówi o wychowaniu, o wartościach, o tym, że jedno pokolenie rodzi drugie. Tutaj możemy też powiedzieć, sierpień to też narodziny Legionów, tej walki o niepodległość 1914-18, to walka dla kolejnych pokoleń, tak? Symbol zbrojnej walki o niepodległość ojczyzny. Jeżeli myślimy, że to wychowanie, te wartości, jedni poczuwają się do odpowiedzialności za drugich, rodzą ich dla następnych pokoleń, dla tego, co przed nimi, a widzimy, że ta nasza niepodległość, krótko mogliśmy się nią cieszyć, nie musieliśmy walczyć z wrogiem przez wiele lat.
No, przywołał ojciec tutaj historię pierwszego polskiego sierpnia, czyli sierpnia roku 1914, czyli momentu, w którym pierwsza kompania kadrowa wyruszyła z krakowskich oleandrów w bój o wolną Polskę. I wtedy też bardzo wielu nie dawało żadnych szans żołnierzom, którzy 6 sierpnia posłuchali rozkazu Józefa Piłsudskiego i poszli, jak pisał komendant Piłsudski, budzić Polskę do zmartwychwstania. Ich było wtedy w pierwszej kompanii kadrowej zaledwie 167 i co rozważniejsi, roztropniejsi uważali, że ta akcja jest absolutnym szaleństwem. A ona szaleństwem nie była, dlatego że oprócz tego wymiernego znaczenia polityczno-militarnego miała znaczenie moralne. Ona wybudzała polskie społeczeństwo z pewnego letargu, w którym społeczeństwo znalazło się po klęsce powstania styczniowego. Letargu wywołanego również i zgrabnie podsycanego przez przede wszystkim zaborcę rosyjskiego strachem. I akcja pierwszej kompanii kadrowej, która w jakimś sensie stała się mitem założycielskim II Rzeczpospolitej, no w sensie też wyszkolenia późniejszego żołnierzy Wojska Polskiego, była niezwykle ważna. Z czasem powstały 3 brygady legionowe, powstała Polska Organizacja Wojskowa, powstała Wielka Ochotnicza Armia Błękitna Józefa Hallera. I proszę zwrócić uwagę, że w pewnej przenośni mówiąc, ale tych 167 żołnierzy piechoty, którzy 6 sierpnia 14 roku ruszali w bój o wolność, żołnierzy poprzedzanych zaledwie 7-osobowym szwadronem ułanów pułkownika Władysława Beliny Prażmowskiego, przekształciła się ta garstka szaleńców niepodległości w polską armię. Tam zdobywali doświadczenie, tam zdobywali umiejętności niezbędne na polach bitew. I czym to zaowocowało? No nie tylko odzyskaniem niepodległości, ale przede wszystkim jej obroną w roku 1920. Można powiedzieć, że z tych 160 szaleńców powstała armia, która pokonała, wydawało się, niezwyciężoną armię bolszewicką na przedpolach Warszawy w tym kolejnym sierpniowym zmaganiu o Polskę. Myślę tu o Bitwie Warszawskiej, o Operacji Niemeńskiej, o Cudzie nad Wisłą. A z tych 7 ułanów, którzy 6 sierpnia ruszyli z krakowskich oleandrów, do tego stopnia niekompletnie przygotowani do prowadzenia wojny, że 2 spośród nich niosło jeszcze siodła ułańskie na plecach, licząc na to, że zdobędą konie, co się zresztą udało. Z tej 7 powstała taka polska kawaleria, która pod Komarowem w końcu sierpnia 1920 roku w proch i w pył rozbiła bolszewicką konnicę, która nie tylko zagrażała wtedy Polsce, ale zagrażała również całej Europie i światu. Mówię o tym też dlatego, że w pokoleniu, o którym rozmawiamy, pokoleniu wolnej Polski, pokoleniu Kolumbów, istniało przekonanie wynikające z tych słów pierwszej brygady. Chcieć to móc. Trzeba sobie stawiać cele dalekosiężne i czasem, jeżeli nawet, tak jak słyszymy w pieśniach legionowych, mówi się, że jesteśmy stumanieni, to jednak swoją postawą pokażemy, że stoimy po stronie wartości, po stronie dobra i że zwyciężymy. To się udało tym, którzy w roku 20 obronili Europę. No to się niestety nie udało tym, którzy walczyli w powstaniu warszawskim. No ale z drugiej strony ten kolejny polski sierpień, ta kolejna odsłona polskiego sierpnia bo tak się składa, że przez sierpień właściwie można opisać nasze współczesne doświadczenie historyczne, poczynając od I wojny światowej, a kończąc na zrywie Solidarności. To pokolenie powstańców warszawskich, powstania, które zakończyło się w sensie militarnym i politycznym klęską, wychowało pokolenia następne, w tym również pokolenie Solidarności, które już bezorężnie przywróciło nas do grona państw wolnych i suwerennych. Mówił zresztą o tym bardzo mocno w czasie tegorocznych obchodów Powstania Warszawskiego prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda, wskazując, że bez pokolenia Armii Krajowej, bez tej postawy umiłowania Polski ponad wszystko, nie byłoby następnych pokoleń walczących o świętą sprawę.
Na Państwa stronie znalazłem informację, że Pan dziś brał udział w ważnym też wydarzeniu, bo mówimy pokolenie wolnej Polski, ale o tą wolność cały czas walczyliśmy. Wspominamy Niemców, tą walkę zbrojną tego rocznika 20, Powstanie Warszawskie, ale myślę, że też może warto powiedzieć naszym słuchaczom, czym była operacja, ta można powiedzieć antypolska NKWD, rok 37, gdzie dziś pan 84. rocznica, hołd ponad 100 tysiącom ofiar państwo oddawali stalinowskiego ludobójstwa zapoczątkowanego rozkazem z dnia 11 sierpnia 1937 roku.
Cofnę się, bo geneza tego straszliwego, a nieznanego szerzej mordu ludobójczego dokonanego przez sowiecką Rosję, geneza sięga właśnie roku 1920. Otóż w 1920 roku, latem, w lipcu, w sierpniu, bolszewicy byli święcie przekonani, że nie tylko zajmą Warszawę, ale że za chwilę znajdą się w Berlinie, w Paryżu i dojdą aż po Gibraltar. I było to realne zagrożenie, dlatego że po I wojnie światowej Europa aż wrzała od rewolucyjnych nastrojów, którym poddawały się społeczeństwa, szczególnie środowiska robotnicze, włościańskie w Niemczech, w Czechosłowacji, we Francji, w Hiszpanii, we Włoszech, nawet w Wielkiej Brytanii. I można powiedzieć, że gdyby nie to, co stało się na przedpolach Warszawy w 1920 roku, droga otworem stała przed Armią Czerwoną, czyli przed tym straszliwym, niosonym przez krasnoarmiejców ustrojem, jakim był komunizm. Tymczasem stała się rzecz, której ani Sowieci, ani chyba nawet i wolny zachodni świat się nie spodziewał. Otóż Rosja i jej pochód w głąb Europy został zatrzymany przez Polaków. Wielu wątpiło, że tak się stanie. Pragnę przypomnieć, że w roku 1920, na początku sierpnia, Warszawę opuścili już właściwie wszyscy dyplomaci akredytowani w Polsce, nie wierząc, iż Warszawa się utrzyma, iż Polska utrzyma swoją suwerenność. Jedynym, który wtedy nie opuścił stolicy, był późniejszy papież Pius XI, czyli nuncjusz apostolski w Polsce, Achilles Ratti. On wierzył w zwycięstwo. To zwycięstwo oczywiście miało wymiar ludzki, wymierny, czyli poczynając od świetnych dowódców, od naczelnego wodza, marszałka Piłsudskiego, poprzez generała Tadeusza Rozwadowskiego, generała Józefa Hallera, twórcę Armii Ochotniczej, przez generała Tadeusza Piskora, po waleczność ogromną i bitność polskiego żołnierza, który posiadał też ogromne morale, wreszcie poprzez zjednoczenie narodu wówczas wokół hasła obrony niepodległości, udała się rzecz, wtedy, tak jak mówię, niewyobrażalna. To był ten czynnik wymierny. Ale oczywiście oprócz tego czynnika wymiernego był też ten, który dla nas, ludzi wierzących, jest oczywisty. Stąd często określenie cud nad Wisłą. Otóż wtedy od początku właściwie lipca, ale zintensyfikowane to zostało na przełomie lipca i sierpnia, trwały modlitwy Polaków na Jasnej Górze. Tam zgromadził się Episkopat Polski. Zawierzył sercu Jezusowemu Rzeczpospolitą. W Warszawie z udziałem właśnie Achillesa Rattiego odbywały się procesje, które z relikwiami świętego Andrzeja Boboli miały wyjednać zwycięstwo. Wreszcie, zgodnie z prośbą marszałka Piłsudskiego, który przeprowadził bardzo długą rozmowę z kardynałem Aleksandrem Kakowskim. Polskiemu żołnierzowi towarzyszyli wówczas duchowni, kapelani na czele z księdzem majorem Ignacym Skorupką. To wszystko spowodowało ten czynnik ludzki, ten ponadludzki, boski, że zwyciężyliśmy, że zakończył się pochód komunizmu w głąb Europy. I między bitwą pod Komarowem, która była stoczona w końcu sierpnia, a operacją niemeńską, która ostatecznie zadała cios bolszewickiej Rosji, odbyło się posiedzenie partii komunistycznej na Kremlu. Tam szalał z wściekłości przywódca bolszewickiej Rosji, towarzysz Lenin, a w odprawie brali udział i Lew Trocki, i późniejszy przywódca Sowietów Stalin. Wówczas Lenin powiedział słowa, iż tam, czyli w Europie, było wszystko do wzięcia, ale Piłsudski i jego Polacy ugasili na wiele lat ogień rewolucji światowej. Tego, mówił Lenin, nigdy nie możemy im zapomnieć. Tego nigdy nie zapomnimy. I tu wracam do tematu, który ojciec podjął. Otóż to, co stało się w latach 1937-39, jest tak naprawdę wykonaniem tych słów Lenina. Sowieci nigdy nie pogodzili się z klęską roku 1920. Proszę sobie wyobrazić Armię Czerwoną, która jest przekonana, że nie tylko podbije Polskę, ale dojdzie aż po Gibraltar. W rozkazach sowieckich, w rozkazach Tuchaczewskiego brzmiało wyraźnie, niedługo nasze konie będą poić się w Sekwanie. I to było naprawdę bardzo realne. Warto wspomnieć, jeszcze mówiłem o tych brzeniach rewolucyjnych, że prawie znikąd żeśmy wtedy nie otrzymali pomocy. Pomoc dali nam Węgrzy. Pomoc płynęła właściwie w sprzęcie przede wszystkim z Francji czy Wielkiej Brytanii, ale ona była zatrzymywana przez zbuntowanych robotników niemieckich, brytyjskich, przez robotników niemieckich w Gdańsku, przez Czechów, którzy nie dopuszczali, aby Węgrzy przysłali nam pomoc sprzętową i amunicyjną. A zatem to rozgoryczenie Lenina, o którym wspomniałem, ta jego wściekłość była naprawdę, no w jakimś sensie uzasadniona. Było naprawdę w roku 1920 możliwe przez Sowietów wszystko do wzięcia. I w związku z tym podjęto w 1937 roku straszliwą decyzję. Rozkaz został podpisany 11 sierpnia, dziś przypada rocznica roku 1937. Otóż poza granicami niepodległej Polski, poza granicami II Rzeczpospolitej, granicami ustalonymi w traktacie ryskim, znalazło się prawie 200 tysięcy Polaków mieszkających tam, można powiedzieć, z dziada pradziada, mieszkających tam z czasów jeszcze I Rzeczpospolitej, osadnictwa, związanych też z przepływem ludności, spraw ekonomicznych i finansowych, chociażby w XIX i na początku XX wieku. Podjęta zostaje decyzja, że ci Polacy mają zostać zgładzeni. Operacja trwa niemalże 2 lata. Jest to operacja, proszę zwrócić uwagę, poprzedzająca jeszcze wszelkie zbrodnie dokonywane w czasie II wojny światowej, czyli poprzedzająca o 3 lata zbrodnię katyńską, poprzedzająca o 2 lata agresję sowiecką na Rzeczpospolitą. W wyniku działań NKWD w ciągu kilku miesięcy pozbawionych życia w sposób okrutny zostaje ponad 100 tysięcy Polaków. Proszę też zwrócić uwagę, że do niedawna mało kto o tym słyszał, mało kto o tym wiedział. Ta sprawa, ta zbrodnia operacji antypolskiej, choć w literaturze używa się też określenia moim zdaniem niewłaściwego, operacja polska NKWD, to była operacja antypolska NKWD, była naprawdę szerzej nieznana. Od 4 lat przywracamy pamięć o tej zbrodni, od 4 lat wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej na różnych polach i popularyzatorskich, ale również tak jak dziś uroczystościowych, przypominamy o tych męczennikach, którzy czuli się Polakami, którzy mieszkali na terenie Związku Sowieckiego, którzy nie wyzbyli się, co również bardzo Kreml denerwowało, swojej wiary, wiary chrześcijańskiej. Mówił o tym dzisiaj m.in. ksiądz arcybiskup Józef Guzdek podczas modlitwy przy pomniku poległym i pomordowanym na wschodzie. I za to ponieśli życie, a ich mogiły nadal w dużej mierze pozostają bezimienne. Mogiły tych zamordowanych w ramach operacji antypolskiej NKWD znajdują się w lasach m.in. pod Bykownią czy w Kuropatach. Straszliwa zbrodnia poprzedzająca, tak jak powiedziałem, jeszcze wybuch II wojny światowej, ale zbrodnia, która była odwetem Związku Sowieckiego na Polakach jako tych, którzy są z przekonań swoich ludźmi wolnymi, którzy z przekonań swoich chcą pozostać wierni wierze chrześcijańskiej, choć w Związku Sowieckim po rewolucji bolszewickiej wyznawanie tej wiary publicznie było zakazane i ponieśli śmierć. To prawdziwi męczennicy polskiej sprawy, a mordowani byli nie działacze polityczni, nie żołnierze. Mordowani byli przede wszystkim cywile, mieszkańcy Związku Sowieckiego, którzy mieli korzenie polskie. Od 4 lat, 11 sierpnia staramy się przypominać o tamtej straszliwej zbrodni i polecać Panu Bogu w modlitwie tych męczenników, męczenników za polskość i za chrześcijaństwo.
To tak trochę napawa smutkiem. Pan mówi właśnie ta operacja antypolska NKWD 11 sierpnia, 37 rok, 39. No to też jest jakiś przyczynek do tego, żebyśmy rozumieli historię wywózek, żebyśmy rozumieli to, co działo się, tak byśmy w sposób taki ogólnikowy powiedzieli, co działo się w Katyniu. No i później, no chociażby to, że wojska, Armia Czerwona stała po drugiej stronie Wisły, kiedy Niemcy mordowali nas, kiedy były podejmowane akcje zbrojne podczas Powstania Warszawskiego i to wszystko, co stało się też naszym udziałem przez wpływy radzieckie czy rosyjskie po II wojnie światowej.
Od czasów cara Piotra Wielkiego Rosja uważa, że Rzeczpospolita, że Polska, może w ten sposób, powinna znajdować się w jej strefie wpływu. I realizuje to konsekwentnie od XVIII wieku, przez cały wiek XIX i XX. Natomiast to, co zapewne niepokoiło przywódców wcześniej Petersburga, później Moskwy, Kremla, to było to, że Polacy nigdy na taką rzecz się nie zgodzą. Polacy nie chcą być prywislińskim krajem, Polacy chcą być ludźmi wolnymi, suwerennymi. I że Polak dla wolności poświęci wszystko. Rosjanie o tym doskonale zdawali sobie z tego sprawę w wieku XVIII, od pierwszego naszego dużego zrywu, jakim była Konfederacja Barska. Przez wiek XIX, tak straszliwie tłumiąc i topiąc we krwi wszystkie powstania zbrojne, wiedzieli o tym w roku 1920, tu po raz pierwszy od blisko 150 lat, czy więcej nawet od 200 lat, pokazaliśmy, że potrafimy obronić suwerenność, obronić niepodległość. Tak jak powiedziałem, to wywołało jeszcze większą wściekłość tych wszystkich przywódców Kremla, którzy czuli się w jakiś sposób kontynuatorami tej doktryny cara Piotra, nazwanego w Rosji Wielkim, który uważał, że Polska znajduje się po prostu w sposób naturalny w strefie wpływów rosyjskich, a Polacy są niepokorni, a niepokornych po prostu trzeba w każdy możliwy sposób tępić. Tak jak ojciec wspomniał, operacja polska, czy antypolska NKWD to pewne preludium do tego, co stało się z naszymi rodakami po roku 1939. Kiedy Rosja sowiecka zawarła diabelski pakt z niemiecką III Rzeszą, pakt Ribbentrop-Mołotow, kiedy podzieliła się Polską w wyniku kolejnego rozbioru z Niemcami, rozpoczęły się masowe wywózki, masowe mordy, rozpoczęła się operacja katyńska, zbrodnia katyńska. Tutaj adresatami tych wszystkich działań byli z kolei bardzo precyzyjnie wybrani ci, którzy właśnie 20 lat wcześniej, walcząc z bolszewikami, obronili Polskę, pokazali, że miejsce Rosji, również bolszewickiej, jest daleko od wschodniej granicy Polski, a nie w Polsce, dlatego że chociażby wywózki, które trwały od 1939 roku, ich intensyfikacja następowała od 10 lutego roku 1940, obejmowała przede wszystkim rodziny żołnierzy Wojska Polskiego walczących o niepodległość, no i samych tychże żołnierzy. Proszę pamiętać, że w okresie międzywojennym za czyny wybitne, za waleczność zostało wprowadzone tak zwane osadnictwo wojskowe, czyli zasłużeni w wojnie z bolszewicką Rosją, otrzymywali ziemię na Kresach Wschodnich, które to ziemie uprawiali, czynili je zasobnymi i też no, w takim wymiarze kulturotwórczym budowali tam Polskę. Te osoby padły jako pierwsze ofiarami sowieckiej agresji. Katyń był wprost zemstą za rok 1920, a wspomniane powstanie warszawskie i bierność Rosji pokazała, jak bardzo Stalinowi i Armii Czerwonej zależy na tym, aby Warszawa zniknęła z powierzchni ziemi. Ja ze zgrozą przeczytałem przed dwoma tygodniami, to właściwie ukazało się dokładnie w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, jak jeden z polskojęzycznych tygodników, myślę tu o Newsweeku, uczcił tę rocznicę. Otóż uczcił artykułem, którego tytuł brzmiał Armia Krajowa wydała wyrok na Warszawę. Otóż to nie Armia Krajowa wydała wyrok na Warszawę, tylko wyrok na Warszawę wydali z jednej strony Niemcy, którzy w sposób absolutnie bestialski w czasie Powstania Warszawskiego obchodzili się zarówno z żołnierzami Armii Krajowej, ale przede wszystkim z ludnością cywilną, rzecz niespotykana w dziejach Europy i świata. I wreszcie Niemcy odpowiedzialni za wydanie wyroku na Warszawę doprowadzili przez okres 3-miesięczny już po walkach powstańczych do zrównania Warszawy z ziemią. I temu wszystkiemu po drugiej stronie Wisły przyglądali się bezczynnie Sowieci, patrząc jak Warszawa płonie, wstrzymując nie tylko na czas powstania warszawskiego front wschodni, ale przede wszystkim wstrzymując go w miesiącach, które w październiku, listopadzie i grudniu, aż do połowy stycznia, Niemcy wykorzystali do tego, aby świadomie, planowo, konsekwentnie niszczyć to niepokorne miasto. Miasto, które zawsze miało ten gen wolności w sobie i kolejne pokolenia warszawiaków ten gen w sobie miało. Można powiedzieć, że Stalin patrząc i Rosjanie patrząc na to bezczynnie po drugiej stronie Wisły wspominali sobie te chwile tragiczne w naszych dziejach w XIX wieku, poczynając od rzezi Pragi, kiedy również chcieli utopić i zniszczyć Warszawę tak, aby nigdy się nie odrodziła i nie powstała.
Panie ministrze, ten sierpień pełen jest rocznic. Wspominaliśmy przed chwileczką 84. rocznicę rozpoczęcia antypolskiej operacji NKWD, a dziś też rocznica utworzenia Brygady Świętokrzyskiej. No, mamy wojnę, a mimo wszystko jednak zabiegamy o to, żeby ze wszystkich sił pokonać wroga, gdzie tylko możemy. Trwa powstanie warszawskie, tutaj zmagają się ludzie. No i dziś ta też 77. rocznica powstania Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych.
Tak, i po raz kolejny obchodziliśmy w Warszawie uroczyście, najpierw modląc się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, później przy grobie nieznanego żołnierza, rocznicę powstania tej formacji. Formacji, która była niebywale opluwana w okresie PRL-u, jej historia była zakłamywana w okresie PRL-u, a i do chwili obecnej zdarzają się tacy historycy czy publicyści, którzy wręcz przypisują Brygadzie Świętokrzyskiej kolaborację z niemieckim okupantem. Tymczasem Narodowe Siły Zbrojne i Brygada Świętokrzyska, jedna z największych jednostek partyzanckich na ziemi kieleckiej i w ogóle w okupowanym kraju, była formacją, która chyba bardzo trafnie, czy można powiedzieć najtrafniej diagnozowała to, co się dzieje w roku 1944 i to, co się będzie działo w roku 1945. Otóż żołnierze brygady, żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych uważali, że teraz brunatnego niemieckiego okupanta zastąpi okupant czerwony, sowiecki. I że Polska ma dwóch wrogów, Niemców i Sowietów, którzy na równi, tak jak współpracowali ze sobą w latach 1939-1941, będą tłamsić polskiego ducha wolności, którzy będą prowadzić do tego, aby Polska była podbita. Brygada Świętokrzyska to też jedna z nielicznych formacji zbrojnych, która walczyła zarówno z Niemcami, jak i z Sowietami. Żołnierze brygady walczyli również z różnego rodzaju bandami rabunkowymi, ale także z takimi oddziałami, które były ewidentną agenturą Kremla na ziemiach Polski. To był początek zresztą Brygady Świętokrzyskiej, bo o Narodowych Siłach Zbrojnych, o brygadzie, tak w sposób najbardziej czarny pisywał m.in. Mieczysław Moczar, czyli osławiony szef MSW w okresie PRL-u, a w czasie II wojny jeden z dowódców partyzantki komunistycznej, czyli partyzantki, która stanowiła ekspozyturę Kremla i była po prostu rosyjską, sowiecką agenturą na ziemiach polskich. Brygada Świętokrzyska na początku roku 1945 uznała, iż należy ratować, co się da. Znaczy, krótko mówiąc, uratować substancję narodu. Krótko mówiąc, uratować swoich żołnierzy i spróbować przejść przed nacierającą Armią Czerwoną w stronę wolnego świata, w stronę Zachodu, wyzwalanego już przecież od roku 1944 również przez polskie siły zbrojne. To była swego rodzaju koncepcja, której orędownikiem gorącym był aż pełniący do września 1944 roku generał Kazimierz Soszynkowski. On uważał, że jeżeli Armia Czerwona będzie nacierała, jeżeli działania Armii Czerwonej pokażą, że tutaj naprawdę zachodzi niebezpieczeństwo utraty przez polskich patriotów życia, trzeba czynić wszystko, aby z kraju wydostać się na zachód, połączyć z siłami polskich sił zbrojnych na zachodzie, przede wszystkim z drugim korpusem polskim i czekać na to, w co wielu wierzyło, niestety jak się okazało płonnie, że wybuchnie konflikt wolnego świata ze Związkiem Sowieckim, że to będzie kolejna odsłona tej straszliwej wojny, wojny, w której najpierw został pokonany niemiecki zbrodniarz i narodowo-socjalistyczna niemiecka III Rzesza, ale że w końcu zostaną również pokonani przez wolny świat Sowieci. Niestety, krajom wolnego świata takiej odwagi zabrakło i do tego konfliktu nie doszło. Pewnie nie pora i nie miejsce analizować, czemu tak się stało. Zapłaciliśmy za to my i kraje Europy Środkowo-Wschodniej cenę niewoli trwającej blisko pół wieku. A zatem Brygada Świętokrzyska na początku roku 1945 po sporych starciach z Niemcami, między innymi w okolicach Uniejowa, miejsce jest to mi o tyle bliskie, że tam zginął jeden z moich wujów, żołnierz Brygady Świętokrzyskiej. Jego grupę odnaleźliśmy dopiero w roku 1993. Notabene jego drugi brat, też jeden z moich wujów, Władysław Matla, przedostał się do wolnego świata. Brygada Świętokrzyska przeszła przez Czechosłowację. Tam na początku maja 1945 roku dokonała rzeczy niezwykle chwalebnej, mianowicie wyzwoliła obóz koncentracyjny niemiecki, obóz koncentracyjny w Holiszowie. To było miejsce, to był obóz filia Flossenbürga, gdzie Niemcy, wprawdzie już III Rzesza waliła się w gruzy, ale przygotowali straszliwą śmierć dla tysiąca więźniarek, Polek, Żydówek, mieszkanek Jugosławii, Francji. Baraki, gdzie te kobiety przebywały, zostały oblane benzyną. Spektakularny i błyskawiczny atak żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej spowodował, że 5 maja 1945 roku te kobiety nie tylko uratowane zostały przed oczywistą śmiercią, ale stały się wolne. I później Brygada Świętokrzyska dołączyła do armii generała Pattona. Tam stacjonowała i zresztą generał Patton, również dobrze diagnozujący, czym jest zajmowanie Polski przez Armię Czerwoną, pozwolił żołnierzom brygady nosić naszywkę, którą nosili tylko jego żołnierze, żołnierze armii amerykańskiej. Przypomnijmy, że Patton był tym z dowódców, który uważał, że właśnie po konflikcie z Zachodu i wolnego świata, w którym bierze też udział Związek Sowiecki z Niemcami, po zwycięstwie nad III Rzeszą trzeba dokonać zwycięstwa również nad Moskwą. Ale niestety w obozie zwycięzców aliantów zachodnich to były pojedyncze głosy. Żołnierze Brygady Świętokrzyskiej pozostali w większości poza granicami Polski, na emigracji. Wiadomo było, że ci, którzy wrócą, będą tutaj przez komunistów prześladowani, a prawdopodobnie również stracą swoje życie, tak jak setki tysięcy patriotów, którzy wywodzili się z różnych nurtów polskiego państwa podziemnego, ale którzy uważali, że Polska musi być wolna i suwerenna. Oddajemy hołd żołnierzom brygady nie tylko w Warszawie, bo co roku, od roku 2016, odkąd mam zaszczyt szefować Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, odbywamy pielgrzymkę do Holiszowa. To jest ta miejscowość, gdzie obóz był wyzwolony i tam szczęśliwie od 3 lat tablica wielojęzyczna informuje i mieszkańców, i tych, którzy Choliszów niedaleko Pilzna odwiedzają, że tutaj właśnie żołnierze Brygady Świętokrzyskiej uratowali kobiety z różnych krajów okupowanej przez Niemców Europy od śmierci.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, każde rozmowy niedokończone to też okazja do kontaktu, do stawiania pytań czy poszerzania naszego tematu. Zapraszam, będziemy też kilkukrotnie wyświetlali nasze numery, teraz je podam, do studia telewizji Trwam, Polska Północna, 56 657 00 11, drugi Polska Południowa, 56 657 00 12. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i drugi 536 600 400 oraz telefony dla naszych widzów z zagranicy 48 56 657 00 13, drugi 48 56 657 00 14. Dziś Kolumbowie, pokolenie rocznik 1920, taki temat, chociaż pan minister mówi, że bardziej woli pokolenie wolnej Polski. Przyznajemy mu rację, bo tak jest, że pokolenie, wolne pokolenie rodzi następne wolne, które wie, ile to wcześniejsze ofiarowało swojej miłości, trudu, by ta wolność, by tą wolnością byśmy my się mogli nią cieszyć. A naszym gościem jest pan Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Panie ministrze, też no tak znalazłem sobie taki plakat sierpień 1980, bo tak mówimy sierpień, zaczęliśmy od roku 1944, od powstania warszawskiego, no ale tak to jest chyba w historii naszej, że ten sierpień jest taki znaczący. 1980 zaczęło się w Gdańsku. To też pokolenie, które trochę lat miało, prawda, jak tak popatrzę, chociażby Anna Walentynowicz czy inni, którzy do tego przyczynili się, bo strajk rozpoczął się na Wybrzeżu Gdańskim, objął potem swoim zasięgiem Szczecin, Elbląg, Bydgoszcz, Dolny i Górny Śląsk. To też był taki impuls i jednocześnie generuje niespotykaną wcześniej jedność i solidarność między zwykłymi ludźmi. Więc to też wiele dla nas znaczy, gdy dziś tak myślimy, ta polityka, czy jakoś tak widzimy, następują pewnego rodzaju podziały, tak? Dzielimy się między sobą, nawet w rodzinach, w sąsiedztwie, jak gdyby, no, brakuje nam takiej też troski o jedność i troski o to, co ważne, co kiedyś powodowało, że odzyskiwaliśmy wolność, gdy nawet Polski na mapie nie było, gdy mieliśmy, no, nie lada problemy.
To oczywiście spór polityczny jest rzeczą oczywistą w państwie demokratycznym, wolnym i każde państwo od sporów nie może uciec, bo to jest też istota demokracji. Pytanie, jak wysoka jest temperatura tego sporu, jak można powiedzieć, spór zaczyna przyjmować nienawistne formy. No wtedy to już jest po prostu rzecz absolutnie niewyobrażalna i ci, którzy starają się chociażby w Polsce obecnie do takiej mocnej konfrontacji na bazie nienawiści dążyć, po prostu błądzą.
Bo też tak myślę, panie ministrze, przy tej okazji, jak pan mówi, tego sporu, tej może trochę nienawiści, jakie my pokolenie rodzimy, tak? Albo jakie wartości im przekażemy, czym oni będą żyli i na ile cenić będą imię polskie, imię, któremu na imię Polska, prawda, siebie nawzajem i te wartości, którymi żyliśmy przez ostatnie dziesiątki lat.
A no właśnie, to sługa Boży, już za kilka tygodni błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński wielokrotnie podkreślał, również przypomnijmy, żołnierz Powstania Warszawskiego, kapelan powstańczy w Laskach, porucznik Armii Krajowej, wielokrotnie podkreślał, że kto nienawidzi, już przegrał. Nienawiść jest czymś, co w perspektywie daje przegraną osobie, która nienawidzi, ale niestety ona rodzi takie sytuacje, skrajnie, jak wspomniałem o chociażby operacji antypolskiej NKWD, biorącej czy mającej swoje źródło w nienawiści, po sytuację dnia codziennego, więc nawet w tym sporze politycznym gorącym starajmy się dzielić się, ale dzielić pięknie, dyskutować, rozmawiać, Jak mówię, spór jest elementem życia publicznego każdego narodu, każdego państwa. Równie gorący spór trwał w Polsce międzywojennej, ale niedobrze, kiedy elementem tego sporu staje się po prostu nienawiść do osób, które mają inne poglądy czy inne przekonania.
Przepraszam, że tak wejdę, bo mamy słuchacza. Myślę, że też temat sierpnia 80 roku będziemy kontynuowali, a skorzystajmy, że mamy głos widza. Bardzo proszę, telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam tylko powiedzieć, że rocznik, że tytuł powieści Kolumbowie...
Rocznik 20, tak?
Rocznik 20 nie został napisany przez Morgensterna, tylko była sprawa taka, że był pan Kutyłowski, młody człowiek, żonaty z taką znaną państwa spikerką w radiu, Blanką Kutyłowską, i on bardzo pod koniec życia chorował i ona musiała sprzedać, i pan Roman Brandstetter kupił to.
Nie Brandstetter.
Pan minister nie. Mówi, że tak jednak nie było. Panie ministrze?
Nie. Romana Brandstettera. Nie Roman Brandstetter, tylko jeżeli już, to Roman Bratny.
Bratny, tak, tak.
Tylko pan powiedzieć, że no ja mam 80 lat, mi się mylą nazwiska, ale fakty pamiętam dokładnie. W każdym razie nie wiem, czy to na pewno, to jest łatwe do sprawdzenia, ta sprawa, dlatego ona mieszkała, ta jego żona, tam, gdzie mieszkało dużo ludzi z radia i z telewizji, Parku Żeromskiego, tam nad skarką samą. Takie były z białej cegły.
Pani Anno, bardzo dziękujemy. Panie ministrze, więc może ten rok 80, co do którego przerwałem panu wypowiedź?
Tutaj oczywiście serdecznie panią też pozdrawiamy. Mnie też bardzo często mylą się nazwiska, ale tutaj musiałem w sposób oczywisty pozwolić sobie wejść w słowo. Roman Brandstetter, wybitny pisarz chrześcijański, katolicki, autor między innymi pięknej książki, którą naprawdę gorąco polecam, jeżeli ktoś jeszcze nie czytał, Jezus z Nazaretu. Roman Bratny, czyli de facto Roman Morgenstern, był autorem, nie znam kulis powstania książki, ja tylko na początku odniosłem się do tego, że lepszym moim zdaniem określeniem dla pokolenia roku 1920 nie jest tytuł tej książki, tylko to, o czym tu z ojcem rozmawialiśmy, pokolenie niepodległej, to pokolenie urodzone w Polsce niepodległej. Ale wracając do sierpnia roku 80, no kolejna odsłona w walce o wolność, ale też pamiętajmy, że tego zrywu sierpnia roku 1980 nie byłoby, gdyby nie cud pierwszej pielgrzymki ojca świętego Jana Pawła II do ojczyzny. Tej pielgrzymki, która odbyła się w roku 1979. Ojciec święty pozwolił nam wtedy uwierzyć w nasze siły, uwierzyć w to, że niemożliwe staje się możliwe. Czyli w to, w co blisko 100 lat wcześniej próbowali polscy żołnierze, polscy powstańcy, myślę tu o powstańcach XIX wieku, do czego chcieli przekonać polskie społeczeństwo. Uwierzcie, że jest możliwa wolność. Uwierzcie, że zjednoczeni jesteśmy w stanie stawić czoło imperium zła. Przesłanie pierwszej pielgrzymki papieskiej to w gruncie rzeczy takie samo rozbudzenie polskiej nadziei na odzyskanie przez Polskę niepodległości, jak te wszystkie czyny orężne, które były czynione w XIX wieku i na początku XX. Można powiedzieć, że bez słów papieskich mobilizujących Polaków z całą pewnością nie byłoby cudu sierpnia roku 1980. Nie wolno o tym zapominać. Sierpień 80 to była swego rodzaju konsekwencja tego, co usłyszeliśmy od Jana Pawła II. To była konsekwencja tej rozbudzonej po raz kolejny w historii wiary Polaków w to, że można dokonać rzeczy niemożliwych. Mówiłem o roku 14, wspominałem o roku 20. Wtedy też bardzo wielu wątpiło, czy uda nam się Polskę ocalić. Ale byli tacy, którzy w to nigdy nie zwątpili. Myślę tu o marszałku Piłsudskim, ale myślę też właśnie o nuncjuszu Achillesie Rattim, o polskich biskupach, o kardynale Kakowskim, o księdzu Ignacym Skorupce, który z krzyżem w ręku podrywa oddział Wojska Polskiego, sam ginie, ale mówi: zwyciężycie. I te słowa, które Ojciec Święty Jan Paweł II wypowiedział na ówczesnym placu Zwycięstwa, mobilizujące nas, znalazły swój szczęśliwy finał w sierpniu 80 roku, choć potem, jak wiemy, 40 lat temu, w grudniu 81 roku, została podjęta przez komunistów kierowanych przez Kreml ostatnia rozpaczliwa próba uratowania tego nieludzkiego systemu.
Dziękuję. Proszę bardzo, telewizja Trwam.
Wszystkich Polaków, dla wszystkich rodzin, tak?
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Rodzina Radia Maria, tu Krzysztof Stychów. Ja chciałem tak wspomnieć, że dzięki tym wielkim walkom pokolenia wojennego i międzywojennego w rodzinie współczesnej możemy dziękować za tą wolność i za po prostu to dziękczynienie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, który dał świadectwo o tym dla wszystkich rodzin, dla wszystkich Polaków.
Dziękuję bardzo. No właśnie, panie ministrze, te konsekwencje, prawda, tego, co działo się, kiedy walczyliśmy z wrogiem i z zachodu, i ze wschodu.
Bardzo ważne słowa, że każdy musi być za wolność, za którą przelewali krew nasi przodkowie, wdzięczny. I bycie wolnym to też zobowiązanie. Proszę zwrócić uwagę, odwołam się znów do Ojca Świętego Jana Pawła II, na jego słowa, które wypowiedział w roku 1999 w czasie pielgrzymki i w czasie swojej modlitwy w Radzyminie na grobach polskich żołnierzy z roku 20. Ojciec Święty powiedział wtedy chyba w imieniu nas wszystkich, ale powiedział to bardzo mocno, że każdego dnia nosi w sobie dług wdzięczności wobec tamtego pokolenia, pokolenia jego ojca, pokolenia jego kuzynostwa walczących na polach bitwy warszawskiej, dług wdzięczności za wolność. I wtedy też w czasie tej pielgrzymki przypominał, że wolność jest dana i zadana, że dług wdzięczności musimy nosić w sercu wobec tych, którzy wolność nam dali, ale pamiętać, że tę wolność mamy przekazać pokoleniom następnym w tym łańcuchu pokoleń, który tworzy historię narodu i państwa polskiego.
Mam pytanie o obchody różnego rodzaju, prawda, te rocznicowe. Jak pan odbiera tą reakcję taką, bo dziś myślimy sierpień, to też no, taka pobudka do pytania, czy jestem patriotą. Co to znaczy, że dziś ja też miłuję ojczyznę albo kieruję się tymi wartościami, którymi kierowali się ci, którzy o Polskę wolną walczyli.
Wydaje mi się, że istotą patriotyzmu czasu pokoju, tak samo jak i czasu wojennego, choć oczywiście inne są mechanizmy w sposób oczywisty działania, jest troska o dobro wspólne, jest poczucie wspólnoty, jest przekonanie o tym, że świat nie kończy się na mnie, że świat to coś więcej, a ojczyzna to z kolei wspólnota ludzi, którzy mówią tym samym językiem, mają ten sam kod kulturowy, swój, można powiedzieć, też gen przenoszony z pokolenia na pokolenie. Z tego poczucia wspólnoty i trwania w wspólnocie rodzi się też zjawisko etosu służby, który to etos służby musimy odbudować po latach okupacji niemieckiej, sowieckiej, po okresie PRL-u, również po pierwszych latach III Rzeczpospolitej. Etos służby, czyli rozumienie, że patriota to człowiek, który dba o ojczyznę rozumianą jako wspólnota ludzi połączonych w przypadku Polski tą samą ideą, umiłowaniem niepodległości, umiłowaniem suwerenności, bo tak ułożyły się nasze dzieje, że niepodległość i suwerenność jest dla naszej ojczyzny najważniejsze. To jest pierwsza kwestia, na którą myślę przy okazji obchodów również różnorakich należy zwracać uwagę, aby one miały wymiar wielopokoleniowy. Ja bardzo cieszę się, że w tych wszystkich obchodach, uroczystościach, które choćby Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych organizuje, biorą udział przedstawiciele młodego pokolenia, że w jednym miejscu spotyka się 5 pokoleń Polaków, weterani walk o niepodległość i pokolenia następne, że dołączają młodzi ludzie, że są z nami harcerze, że są strzelcy, że są Wojska Obrony Terytorialnej, których sukces, można powiedzieć, też pokazuje, że wśród młodych ludzi idea patriotyczna i idea myślenia wspólnotowego trafia na podatny grunt. No oczywiście od 1,5 roku zakres tych uroczystości niestety jest mocno ograniczony z uwagi na nasze wspólne bezpieczeństwo, na zagrożenia pandemiczne, ale pandemia nie zwalnia nas z obowiązku pamięci i nawet w tym najtrudniejszym okresie w wymiarze symbolicznym albo przenosząc chociażby do internetu część wydarzeń pokazywaliśmy, że pamiętamy. Chciałbym zwrócić też uwagę na ten trudny czas, który już za nami, mam nadzieję, że aż tak się nie powtórzy w najbliższym czasie. Otóż w tym trudnym czasie pandemicznym pokazana była ogromna więź międzypokoleniowa i troska o minione pokolenia ze strony młodych ludzi. Myślę tu o wielu akcjach pomocowych kierowanych nie tylko do seniorów, ale do weteranów walk o niepodległość. Urząd do Spraw Kombatantów wspierał organizacje, które przez ponad rok dostarczały chociażby ciepłe posiłki do weteranów, do kombatantów, tak aby nie musieli być obciążeni ryzykiem wychodzenia chociażby z domu, kiedy jeszcze nie byli zaszczepieni, a ryzyko zachorowalności w grupie senioralnej było bardzo duże. To pokazywało, że młodzi ludzie chcą pomóc, że chcą tworzyć ten most międzypokoleniowy. To było naprawdę tak wiele wspaniałych inicjatyw i akcji, w które włączali się wolontariusze, żołnierze, funkcjonariusze policji, straży granicznej, innych służb mundurowych, nawet służby więziennej, pokazujące, że nie jest z nami tak źle, że w sytuacji zagrożenia, mówię z nami w sensie narodu, potrafi to myślenie wspólnotowe odbudowywać się. I myślę, że to jest pocieszające na przyszłość.
Dziękuję. Proszę bardzo, telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię Bogdan z Hrubieszowskiego.
Prosimy.
Akurat temat, jak, że tak powiem, na topie w trakcie powstania warszawskiego, Kolumbowie, rocznik 2000. Kiedyś dziadzio mój
20,
mówił.
Rocznik 20.
Tak. Rocznik 20. No ja akurat jestem rocznik 50, że tak powiem. A pamiętam dziadzio mój, jak mówił, że właśnie ten rocznik 2000. 1920 to rocznikiem straconym, rocznikiem, który po prostu nie zaznał młodości, nie zaznał życia, który, że tak powiem, od młodych lat musiał walczyć o Polskę, o wolność, o tego, czy 39 rok, w którym dziadek właśnie uczestniczył w czasie II wojny światowej. Później tutaj Hrubieszowskie pomagało, tu należał do tej wołyńskiej brygady, duża pomoc była udzielana właśnie powstańcom warszawskim i w postaci broni, chociaż sami nie mieli, tutaj rzezie były. Był kiedyś temat, który poruszałem, ale to już na dzisiaj. I także powiedziałem i właśnie powiem szczerze, że wtedy dziadek mało nie płakał. Mówi, że jednak, mówi, to pokolenie jednak pokazało swoją waleczność, swoją bitność. My Polacy pokazaliśmy, że jednak jesteśmy w stanie, pomimo że kryzysu, pomimo tego, potrafimy w stanie się podnieść i walczyć. I no temat wielki był, miałem tutaj pracowana, ale mój głos mi w gardle utyka, no, zaczynają się pchać do oczu, ale rzeczywiście to pokolenie nie było stracone, jak niektórzy mówią, że to powstanie było niepotrzebne. Było potrzebne, bo powiem szczerze, jako stary żołnierz, bo byłem w wojsku i świat cały nas się bał i boi nadal naszej społeczności, bo boi się nadal naszego męstwa. Jest nawet teraz na dzisiejszej historii, no ale wróćmy do tematu. Czyli ja, takie pytanie mi kiedyś zadał mój kolega, były profesor z liceum Hrubieszowa, czy ten rocznik, który dzisiaj wychodzi na te ulice, czy oni byliby w stanie to zrobić? Czy oni byliby w stanie się zachować tak jak młodzież, dzieci, no właśnie Kolumbowie, rocznik 2000? Czy byliby w stanie? Czy na przykład, dał nawet przykład nawet tych Orląt Lwowskich, no bo to człowiek, który uczył historię całe życie. Też kiedyś był uczestnikiem, właśnie w AK, był młodym chłopcem. nie mówię, czy ta młodzież dzisiejsza byłaby w stanie tak postąpić. No to też mi się trochę urywa głos, ale temat wielki, temat tego. I tak chciałem zadać pytanie właśnie do pana ministra, czy rzeczywiście, pan tu pięknie mówił, słucham cały czas, że jednak jesteśmy, jakby to powiedzieć, nie przygotowany jestem. Czy takie pytanie, czy dzisiejsza młodzież, czy dzisiejsi Kolumbowie, jeżeli tak powiem, potrafiliby tak postąpić, jak ci rocznik 2000, czy nawet nasz rocznik 50, bo też przecież myśmy zaczęli od KOR-u, od Solidarności, AWS-u. To mój rocznik, to nie będę tam się chwalił, na ale się pracowałem, ale no, ja nie wiem, no nie będę tam, tu głos mi się urwał, temat mi się jakoś tam wyczerpał.
Dziękuję bardzo, panie Bogdanie. Poprosimy pana ministra o słowo w tych tematach. Panie ministrze.
Powiem tak, abyśmy nie musieli nigdy już w dziejach sprawdzać, czy będziemy potrafili patriotyzm czasu wojennego reprezentować. Obyśmy tego naprawdę nigdy nie musieli czynić. To zależy również od nas, bo jak mówił Ojciec Święty Jan Paweł II, wolność jest dana i zadana. Egzamin z wolności zdajemy każdego dnia. Warto o tym wspomnieć dlatego, że przykłady z historii, chociażby z historii Rzeczpospolitej końca XVIII wieku, pokazują, że państwo zanarchizowane, państwo słabe wewnętrznie, jest bardzo narażone na wszelkie ingerencje zewnętrzne. W XVIII wieku, kiedy zaczynał się wiek XVIII, nikt nie zdawał sobie sprawy, że za 100 lat nie będzie istnieć Rzeczpospolita. Wtedy rozpoczął się czas tej złotej wolności szlacheckiej, która właściwie w wymiarze karykaturalnym oznaczała wolność, a była po prostu anarchią. I skończyło się to w dużej mierze tym, że ościenne mocarstwa, które były silne wewnętrznie, doprowadziły do rozbioru Rzeczpospolitej. To jest lekcja, którą powinniśmy każdego dnia gdzieś w tyle głowy mieć. Nie pozwólmy, abyśmy byli słabi wewnętrznie, abyśmy byli skłóceni. Jeszcze raz powtarzam, spór jest elementem oczywistym życia publicznego, ale żebyśmy nie byli tak skłóceni, że stoimy naprzeciwko siebie z oczyma, słowami, duszami pełnymi nienawiści. Wtedy stajemy się państwem słabym, a państwo słabe, raz jeszcze powtarzam, stanowi największą podatność dla tych, którzy danemu państwu źle życzą. Polska musi być silna wewnętrznie, tak aby wzbudzała szacunek tych państw i narodów, które jej dobrze życzą i odstraszała tych, którzy jej źle życzą. To jest zasada, która moim zdaniem od zawsze powinna obowiązywać, a przykłady historyczne pokazują, że silna Polska to Polska niepodległa. Polska skłócona, słaba to Polska, na którą bardzo łatwo w jakikolwiek różnoraki sposób, nie tylko wojenny, podnieść rękę.
Panie ministrze, przed nami uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 15 sierpnia, ale to też święto Wojska Polskiego dla pana. Jaki to dzień?
To dzień, w którym czcimy z jednej strony ten wymiar ludzki roku 1920, a z drugiej strony oddajemy cześć i dziękujemy za tą boską pomoc w roku 20 dla naszych przodków. I to dobrze pokazują te uroczystości, które są planowane, że nie da się polskości od wiary oderwać i umiłowania niepodległości, od miłości do Boga i wartości oddzielić, choć zdarzają się tacy, którzy uważają, że tak powinno być. Otóż nasza historia, chociażby historia roku 20, pokazuje, że dzieje Polski to alians szabli i różańca. W tym roku oczywiście uroczystości też w znaczny sposób ograniczone, ale będą się odbywać. Będziemy modlić się między innymi w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy krzyżu, gdzie zginął ksiądz Ignacy Skorupka. Odbędzie się uroczystość przy grobie nieznanego żołnierza oraz różne wojskowe uroczystości tam, gdzie Wojsko Polskie stacjonuje. Ale to jest właśnie też taka sytuacja, o której mówiłem wcześniej. Silna polska armia, która od kilku lat naprawdę stara się wybić, no, powiedzmy, na pozycję taką, jaka być powinna, to również gwarant naszej niepodległości i bezpieczeństwa, bo położenie geopolityczne Polski było, jest i pewnie będzie przez wiele, wiele lat nie najszczęśliwsze. W związku z tym trzeba pokazać, że silni wewnętrznie, z silną armią, ze wszystkimi elementami, które stanowią zabezpieczenie nasze od strony chociażby energetycznej, jesteśmy w stanie wybiegać myślą w przyszłość w sposób optymistyczny.
Często apelujemy o to, żebyśmy w takie dni jak właśnie najbliższa niedziela, 15 sierpnia, wywiesili flagę. Dla Pana, ma Pan jakieś argumenty na to, żebyśmy właśnie pomyśleli o tym, by być dumnym z tego, że jestem Polakiem i by ten symbol naszej biało-czerwonej powiewał tam, gdzie żyjemy, gdzie mieszkamy?
Tak, uważam, że każdy, kto uważa się za członka wspólnoty narodowej i państwowej, jaką jest Polska, powinien w takie rocznice jak 15 sierpnia, jak 1 sierpnia, jak 11 listopada, jak 3 maja wywiesić biało-czerwoną flagę. To jest widomy znak tego, że chcemy czuć się w tej sztafecie pokoleń jednym z ogniw. Bo naród składa się z tego, co było w przeszłości, z tego, co jest współcześnie i z tego, co będzie w przyszłości. I flaga biało-czerwona, symbole narodowe, tego dnia widoczne, pokazują, że możemy poczuć się wspólnotą. Proszę zwrócić uwagę, rozmawialiśmy o tym w kontekście pierwszej pielgrzymki papieskiej. Wtedy pojawiło się takie określenie, że mogliśmy się policzyć. Spróbujmy się też policzyć w takie święta, chociażby przez wywieszenie biało-czerwonej flagi.
Bardzo dziękuję, panie ministrze, za spotkanie, za czas nam poświęcony, za rozmowę na naszej antenie. Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziś był z nami szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, pan minister Jan Józef Kasprzyk. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję też i Państwu. Mam nadzieję, że to nasz program będzie też takim przyczynkiem do tego, byśmy poczuwali się do odpowiedzialności za to przyszłe pokolenie, za losy naszej ojczyzny, byśmy i my zawsze zachowywali się jak trzeba. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.